Teraźniejsza prawda numer 39. Marzec, kwiecień 1929 roku. Uczciwość serca, a doskonałość uczynków. Pan nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. 1 Samuelowa rozdział 16 werset 17. Przedruk z numeru 9. Wchodząc w złe położenie serca, Saul, król izraelski, świadomie zgwałcił prosty i specjalny rozkaz, który dał mu Pan przez proroka Samuela. Król widocznie nie miał złych zamiarów, lecz brakowało mu właściwego szacunku i czci dla Boga i dla jego zarządzeń. Z tej przyczyny też został odrzucony od Pana. To odrzucenie z powodu nieposłuszeństwa nie tylko usunęło króla Saula z królestwa, ale uskuteczniło do wyboru innego człowieka z innego domu na urząd panującego w Izraelu i pańskiego przedstawiciela na tron jego ludu. W oznaczonym czasie posłał Pan proroka Samuela do małego miasteczka, Betlejem, do złożenia tam ofiary, i by przy tej sposobności znaleźć i namaścić tego, który we właściwym czasie miał być wywyższony na tron Izraela. Gdy prorok przybył do Betlejem, widocznie według boskich instrukcji zapoznał się z rodziną Isajego, prawnuka Ruty z Boaza, ażeby po złożeniu ofiary, bez żadnych publicznych ceremonii mógł pomazać członka rodziny Isajego, tego, którego Pan wybrał za wodza jego ludu. Isaj miał 8 synów, z których najmłodszy był na polu z owcami, w czasie, gdy prorok szukał wyboru pańskiego na urząd królewski. Jeden po drugim, wszyscy starsi synowie Isajego zostali obejrzani przez proroka, który myślał, że na pewno jeden z pomiędzy nich miał być pomazańcem pańskim. Samuel patrzył na nich z punktu zapatrywania ludzkiego. Lecz Pan rzekł do niego, nie patrz na urodę jego, ani na wysokość wzrostu jego, gdyżem go odrzucił. Ja nie patrzę na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Prorok tedy będąc w zawikłaniu zapytał się Isajego, czy nie ma jeszcze jednego syna. Isaj odpowiedział mu, że ma tylko chłopca, który jest z owcami. Prorok na to odpowiedział, poślijże, a przyprowadź go, bo nie usiądziemy, aż on tu przyjdzie. Gdy przyszedł Dawid, Pan powiadomił Samuela, że ów chłopiec był tym, który miał być pomazany. Na co Bóg patrzy w nas? Choć bracia jego byli zacnymi młodymi ludźmi, to jednak Dawid był jedynym, który się Panu podobał. Bóg widocznie widział coś w sercu Dawida, że go wybrał. Bóg jednakowoż nie zawsze był zadowolony z uczynków Dawida. Ponieważ zapis mówi nam, że przy różnych sposobnościach Dawid był winien grzechu. Lecz ogólnie mówiąc, był on człowiekiem bardzo lojalnym i szczerego serca. Bóg więc szukał króla, który by mógł mieć właściwe usposobienie serca, i którego doświadczenia byłyby takimi, ażeby w swoim czasie mógł pisać psalmy, i który by mógł być błogosławieństwem dla jego ludu izraelskiego. Ta zasada wyboru stosuje się wszędzie. Bóg zna zamiary ludzkiego serca i źródła myśli, On widzi, czego my nie możemy. My jedynie przypuszczamy z wyglądu powierzchownego, jeżeli ktoś ma więcej odwagi lub słabości, i tak dalej, albo gdy ktoś ich nie ma, lecz nie jesteśmy w stanie sądzić serca. Niektórzy ludzie mogą mieć bardzo złe uczucia, a mogą być w stanie je ukryć. Inni znów mogą być bardzo nierzetelnymi, a jednak są w stanie zakryć swój prawdziwy stan serca. Lecz Pan wie wszystko we wszystkich. Nic nie może być zakryte przed Nim. Dlatego wszyscy, którzy znajdują się we właściwym stanie serca, będą starać się utrzymać je w takim stanie, jaki Bóg by mógł uznać. Usposobienie serca, które otrzymuje boskie uznanie, zawiera cichość, grzeczność, cierpliwość, nieskwapliwość, braterską miłość, miłość. Z takich owoców Ducha Świętego Bóg jest bardzo zadowolony. Jeżeli Jego lud znajduje się we właściwym stanie serca, to będzie szukał i pragnął tego, aby mógł sobie te owoce wyrobić, ponieważ Bóg patrzy na serce. Pan Bóg dał zakon Żydom z obietnicą, że ktokolwiek by go utrzymał, będzie przezeń żyć. Dla niektórych zdawałoby się może, jakoby Bóg patrzył na powierzchowny wygląd jednostki. Lecz nie tak. Bóg zawsze znał prawdziwy stan upadłej ludzkości. On także wiedział, że Żydzi nigdy nie wypełnią zakonu. Zakon był jedynie dany po to, ażeby zademonstrować, iż żadna upadła ludzka istota nie mogła doskonale wypełnić boskiego prawa. Jednocześnie Bóg patrzył na serce, wspomiędzy tych, którzy starali się utrzymać prawo mojżeszowe, byli niektórzy, co mieli ducha zakonu, i którzy z serca starali się czynić wolę Bożą. Klasa ta była rzeczywiście prawdziwie wyćwiczoną z powodu ich doświadczeń, a przy zmartwychwstaniu będą stanowić klasę starożytnych świętych, którzy podczas tysiącletniego panowania Chrystusa będą postanowieni książętami po wszystkiej ziemi. Psalm 45, werset 17. To samo działo się przy pierwszym przyjściu Chrystusa. Gdy przyszedł do narodu izraelskiego z Ewangelią, jej warunki były takie, z których jedynie ci szczerego serca mogli z boskiego poselstwa skorzystać. Ci, którzy nie byli szczerego serca, zostali odrzuceni, nie z boskiej strony, lecz z powodu ich własnego stanu serca. Ci nie mieli chęci iść za Panem. Tak mówił do Żydów: pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Ci szczerego serca byli rzeczywiście obciążonymi, spracowanymi przez swą niezdolność wykonania zakonu, potrzebowali pomocy i przez poselstwo Ewangelii zostali też ubłogosławieni. Do jednego z tej klasy mówił Pan: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma zdrady. Ewangelia Jana, rozdział 1, werset 47. Do tych mistrz powiedział: wam dano wiedzieć tajemnice Królestwa Niebieskiego. Ewangelia Mateusza, rozdział 13, wersety od 10 do 17. Lecz dla innych mowy jego były niezrozumiałymi, ponieważ Bóg chciał tylko tych ułaskawić, których serca były prawe przed Nim. Wszyscy spłodzeni z Ducha Świętego uznają fakt, że prawdziwy chrześcijanin jest dwoistą istotą, to jest, że składa się z wewnętrznego i zewnętrznego człowieka. 1 Koryntów, rozdział 4, werset 16, Efezów, rozdział 4, wersety od 22 do 24. Gdy świat patrzy tylko na powierzchowny wygląd, to my jednak wiemy, że bracia w Chrystusie mają nowe serca. Dlatego mając z nimi kontakty, staramy się widzieć w nich nowe stworzenia. O dziecku Bożym świat może mówić: nie możesz ty mnie oszukać względem tej osoby, ja mogę widzieć przez jego spryty. Lecz świat sądzi tylko powierzchownie. Lud Pański jednak wie, że jest możliwym mieć czyste serce, a jednak nie mieć doskonałej siły do wyrażenia uczuć takiego serca. Wiedząc, iż staramy się żyć i chodzić według Ducha, powinniśmy o innych z ludu Pańskiego tak samo myśleć z sympatią i patrzeć jedynie na ich serce. Jeżeli ci nam mówią, że stan ich serca jest dobry, powinniśmy patrzeć na ich serce i dać im raczej kredyt zaufania, aniżeli ich sądzić z powodu ich niedoskonałych starań wyrażenia ich uczuć. Uznajemy to, iż dobre drzewo nie może przynosić złych owoców, ani złe drzewo dobrych owoców. Jednak możemy zauważyć, iż owoc, który jest naturalny dla drzewa, może mniej lub bardziej się zmienić przez okoliczności. Tak samo dzieje się między ludem pańskim, między tymi, którzy już doświadczyli zmiany serca, będzie okazywać się powierzchowna manifestacja tego faktu, a dobre owoce mniej lub bardziej będą prędko dojrzewać. Jeżeli tacy popełnią błąd, będą żałować, a jeżeli żałują, będą chcieli wszystko odnowić. Jeżeli by kogoś skrzywdzili, będą starali się go przeprosić. Może być, iż znamy niektórych z ludu pańskiego, którzy ustawicznie czynią omyłki, czynią wiele rzeczy, których nie powinni czynić, i nie kończą wielu rzeczy, których powinni dokończyć. Jednak nie odrzucajmy takowych jako braci, przeciwnie, starajmy się raczej sądzić ich, nie według ich niedoskonałych uczynków, ale według ich wyznań serca, i patrzmy, czy byśmy nie mogli zobaczyć w nich czegoś takiego, co by mogło być dowodem wyrobionych owoców Ducha Świętego, ponieważ nie możemy odrzucić nikogo, kto dowodzi sercem, że jest wiernym Bogu i zasadom sprawiedliwości. Pozaobrazowa klasa Dawidowa. Nasz wiersz z Pisma Świętego odnosi się do nas wszystkich łącznie z wysokim powołaniem wieku Ewangelii, i rok po roku widzimy coraz więcej i więcej jego ogólne zastosowanie. Jak prorok Samuel, byliśmy posłańcami pańskimi do szukania tych, którzy mieli być pomazani olejkiem radości, Duchem Świętym, ażeby mogli stać się królami i kapłanami Bożymi w królestwie, które wnet po usunięciu obecnych królestw, ma być ustanowione. My tak samo, jak prorok, obawialibyśmy się dzieła pomazywania, gdybyśmy nie wiedzieli, że dzieło pieczętowania wybranych było dziełem sekretnym, którego świat nie może rozumieć. W rzeczywistości nikt nie może rozumieć sprawy o pieczętowaniu, pomazaniu Duchem Świętym, z wyjątkiem tych, którzy sami zostali pomazani, to jest klasa Dawidowa. Słowo Dawid znaczy umiłowany, i stosuje się przede wszystkim do naszego Pana, o którym Jehowa mówi: ten jest Syn mój miły, a także odnosi się do wszystkich członków ciała Chrystusa. Każdy z nich musi być umiłowanym, w innym razie nie może być przyjęty jako jego członek. Do takich głowa mówi: sam Ojciec miłuje was, i znów napomina nas, abyśmy miłowali jedni drugich, tak jak on nas umiłował. Ewangelia Jana, rozdział 15, werset 12. Nie jest za wiele powiedziane, iż wszyscy, którzy otrzymują pomazanie od Pana, muszą ostatecznie osiągnąć charakter umiłowany, Dawidowy. Duch miłości musi w nich mieszkać, miłość dla Pana i dla drugich, inaczej nie są, ani nie mogą oni nigdy być Jego. W szukaniu pomazańców pańskich, którzy w swoim czasie mają panować w tysiącletniej chwale, ażeby błogosławić wszystkie rodzaje ziemi, możemy zauważyć, że tak jak w typie Dawid nie został uznany jako wybraniec ani przez swych braci, ani przez Samuela, tak samo dzieje się też w pozafigurze. Pan nasz, Jezus, nie został uznany przez swych braci, a gdy było nadmienione, że on miał być pomazańcem pańskim, jego lud zakrył twarze swe przed nim, nie przyjął, ale go odrzucił. Uznał go beznadziejnym do jakiejkolwiek chwały, jako latorośl z ziemi suchej. Izajasza, rozdział 53, werset 2. To samo jest prawdą odnośnie członków jego ciała, prawdziwego wybranego kościoła. Ci także zostali wzgardzeni i odrzuceni przez ludzi. Klasa ta, jako świadcza apostoł Paweł, jest uważaną jako śmiecie i omieciny tego świata, i jako głupcy dla Chrystusa. 1 Koryntów rozdział 4 wersety od 10 do 13. Jeszcze apostoł Paweł oświadcza, że niewielu mądrych, niewielu możnych, niewielu zacnego rodu wybrał Bóg, ale co jest głupiego i słabego i odrzuconego, ażeby się nie chlubiło żadne ciało przed oblicznością Jego. 1 Koryntów rozdział 1 wersety od 26 do 29. Święty Jakub przedstawia tę samą myśl mówiąc, że Bóg wybrał biednych tego świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które przygotował dla tych, którzy go miłują. Jakuba rozdział 2 werset 5. Ta zasada boskiego wyboru uznania tego, co nie jest uznane przez ludzi między ludźmi, jest dlatego przez Boga używana, ażeby zniszczyć te rzeczy, które są uznawane przez świat, i może być zauważoną podczas wieku Ewangelii. Często i my, tak jak prorok Samuel, oglądaliśmy się za ludźmi, którzy by byli jako stosowni do miejsca w królestwie, patrzyliśmy za tymi wysoko w stanowisku, towarzystwie, umysłowo, moralnie, edukacyjnie, i w poważaniu u ludzi, i spodziewaliśmy się, że na pewno Pan ich uzna za pomazańców, pomarze ich olejem radości, i udzieli im wiadomości prawdy odnośnie królestwa. Lecz prędko dowiedzieliśmy się, że byliśmy w błędzie i przypomnieliśmy sobie, że Pan nie patrzy na powierzchowny wygląd, ale na serce. Dlatego wnioskujemy, iż nie jesteśmy w stanie czytać serc, lecz jesteśmy zadowoleni przyjęciem Pańskiej decyzji w tych rzeczach, i ufamy, iż w swoim czasie wszystkie zamysły serc obecnego życia będą objawione, a wtedy będziemy w lepszym stanie zrozumieć, dlaczego Pański wybór był takim. Wtedy będziemy w stanie widzieć różnicę między sercami tych, których On przyjął, a sercami tych, którzy, choć powierzchownie wyglądają na pokornych, nie zostali obdarzeni tak wielką łaską odnośnie powołania w królestwie. Jednocześnie musimy tylko czekać, ufając w Panu i tylko przyjmując Jego decyzję, tak jak to czynił nasz drogi Zbawca, gdy powiedział: Dziękuję Tobie, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlątkom. Zaprawdę, Ojcze, że się tak upodobało Tobie. Ewangelia Łukasza rozdział 10 werset 21, 1 Koryntów rozdział 1 wersety od 19 do 29. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1929 roku, na stronach od 18 do 20.